Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, przed Wami odcinek specjalny. Radio Naukowe objęło patronatem medialnym studencką konferencję naukową dotyczącą terapii genowych pod tytułem Genialne terapie, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz przez Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej na tymże uniwersytecie. Szczegóły na radionaukowe.pl i w opisie podcastu. A przy okazji tej konferencji mam dla Was rozmowę o tym, jak młodzi studenci kierunków lekarskich widzą genetykę medyczną, jakie terapie są już dostępne, co ich fascynuje w tej dziedzinie oraz jak wyobrażają sobie przyszłość. Czy kiedyś do lekarza pierwszego kontaktu każdy z nas będzie chodził z sekwencjonowanym własnym genomem, zapisanym chociażby gdzieś na chipie wszczepionym pod skórą? Czy każdy lek będzie dla nas dobierany indywidualnie? Posłuchajcie koniecznie.
Młodzi, zdolni, pracowici.
W Radiu Naukowym mam przyjemność gościć studentów w kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ze mną jest Marta Andrzejewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marta jest przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Genetyki Medycznej. Jest z nami również Bartosz Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Członek tegoż koła naukowego. Powiedzcie proszę na początek, w jakim my jesteśmy miejscu, jeśli chodzi o terapie genowe? Na czym one polegają? Czy zaczynają być coraz bardziej dostępne? Czy może jesteśmy wręcz u progu pewnego rodzaju rewolucji.
Liczby wydaje mi się, że działają tutaj na wyobraźnię, bo rzeczywiście widać, że wszystko dzieje się bardzo szybko. Nauka, technologia przyspieszyła. Jeżeli patrzymy na to, że w Polsce mamy około 50 dzieci rocznie, które mają rozpoznanie rdzeniowego zaniku mięśni i już możemy im zaproponować jeden lek, a najprawdopodobniej w tym roku będzie drugi lek, a za 2 lata trzeci lek, no to rzeczywiście to działa na wyobraźnię i pokazuje, że te terapie są coraz bardziej dostępne i że rzeczywiście można to nazwać taką małą rewolucją, chociaż jest to dość kosztowna rewolucja.
Znaczy się na pewno zgodzę z Martą, że jest to zaczątek rewolucji. Oczywiście tych terapii jeszcze kilka lat temu, znaczy no jakieś tam oczywiście były, ale były one bardzo słabo dostępne i obejmowały raczej takie bardzo ultra rzadkie choroby. No a teraz takim game changerem chyba tego rzeczywiście stało się to SMA, bo to jest też taka sprawa dosyć publiczna, czyli też dzięki tym terapiom na SMA wiele osób dowiedziało się w ogóle o terapiach genowych i też o problemach i korzyściach, które są z nimi związanych. Także no ja uważam, że na pewno jest to próg rewolucji i że no medycyna na pewno będzie szła w kierunku właśnie jeszcze większego wykorzystania terapii genowych. To jest, myślę, nieuniknione na ten moment.
Powiedzmy proszę trochę parę słów o historii terapii genowych. To znaczy, jakiego okresu sięga w ogóle pomysł taki, żeby geny i naszą wiedzę na temat genów wykorzystywać się medycznie?
Sama historia terapii genowych, no wydaje się, że to jest takie bardzo nowoczesne leczenie, ale to jednak sięga no prawie 100 lat, czy nawet czasami dłużej, nawet więcej lat wstecz. Oczywiście to początkowo były takie rozważania bardziej teoretyczne, no ale jednak gdzieś tam już można powiedzieć, że taki punkt kluczowy, od którego zaczyna się rozwój, powiedzmy, genetyki też przez to terapii genowych, to jest, wydaje się, że rok 1953, czyli kiedy została opublikowana praca w czasopiśmie Nature na temat struktury DNA. No i od tego momentu rzeczywiście naukowcy coraz bardziej zagłębiali się w genetykę, poznawali kolejne meandry tej dziedziny nauki, która jest naprawdę przepotężna i im bardziej się w nią wgłębia, no to tym bardziej rzeczywiście okazuje się ona bardziej skomplikowana. Ale też z takich kolejnych, myślę, ważnych punktów kluczowych to były lata 60. I tutaj akcent polski, profesor Wacław Szybalski, który przeprowadził pierwszy udokumentowany transfer genów jakby w historii. Czyli pierwszy raz geny zostały przeniesione pomiędzy różnymi liniami komórkowymi. I to był na pewno jeden z takich kluczowych momentów w tej historii. Kolejne lata to no też były rzeczywiście jakieś tam próby i na przykład w roku 1973 to była, można powiedzieć, taka pierwsza udokumentowana próba terapii genowej takiego schorzenia związanego z cyklem mocznikowym, ale to wtedy się akurat nie udało. No, trzeba też pamiętać, że to rzeczywiście te metody genetyki w tamtym okresie no, nie pozwalały też aż na takie wgłębienie się w strukturę tych genów. Także no, jest to gdzieś tam uzasadnione, że też mogło się tym naukowcom to nie udać.
Myślę, że warto tutaj też powiedzieć, że w latach 90. miała pierwsza skuteczna terapia genowa miejsce. Było to leczenie dziewczynki z ciężkim złożonym niedoborem odporności w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej, znane chyba jest bardziej pod akronimem SID. Ta terapia okazała się być skuteczną, jednak musi być ona podawana co jakiś czas, co 2-3 miesiące, żeby te osoby były zdrowe, a następnym dopiero lekiem i pierwszym na świecie zarejestrowanym był GenDesign, który był zarejestrowany w Chinach i co ciekawe, nadal nie jest dobrze przebadany, nadal tak naprawdę nie wszedł do terapii na świecie. Jest to terapia genowa, która wprowadza za pomocą adenowirusowego wektora kopię genu TP53, który jest takim znanym genem, który jest bardzo często uszkodzony właśnie w przypadku chorób nowotworowych. Także tutaj mamy ten lek, ale mimo to, żeby poczekać na coś takiego skutecznego, to musieliśmy poczekać do 2012 na Gliberę. I to był lek, który był skierowany dla chorych na rodzinny niedobór lipazy lipoproteinowej. Jak się okazało, firma, która produkuje ten lek, podała go, lek został podany jedynie 31 osobom i firma zbankrutowała, dlatego on był wycofany. Także te początki nie wyglądają tak spektakularnie i rzeczywiście można było dość długo wątpić w te terapie genowe, ale teraz to, co się dzieje, to naprawdę napawa optymizmem.
Chciałabym, żebyśmy trochę wyjaśnili, na czym rzecz polega. To znaczy terapie genowe robią w zasadzie co? Poprawiają geny, wymieniają geny? Na czym to polega, jakbyście potrafili to w takich jak najprostszych słowach wyjaśnić?
Myślę, że można powiedzieć, że terapia genowa zarówno może, oczywiście w cudzysłowie, naprawiać geny, jak i poprawiać geny. Bo jeśli myślimy o naprawianiu genów, no to takiej standardowej terapii genowej, w której rzeczywiście chcemy podać pacjentowi prawidłową kopię genu, który odpowiada za jego chorobę. W przypadku takiego usprawnienia działania genów, no tutaj możemy pomyśleć o takich specyfikach, które się nazywają oligonukleotydy, na przykład antysensowe. I ich zadaniem na przykład może być, to chyba najlepiej wyjaśnić w sumie na przykładzie właśnie SMA, czyli tego rdzeniowego zaniku mięśni. Czyli to jest choroba genetyczna, która jest spowodowana defektem w genie SMN1. Ale jeszcze w naszym genomie jest gen, który się nazywa SMN2, który produkuje białko bardzo podobne do tego, które produkuje SMN1, ale ten gen SMN2 jest nieaktywny. Znaczy on jest w jakimś tam stopniu aktywny, ale bardzo niskim. I teraz podając właśnie jeden z leków spinrazy, to jest oligonukleotyd antysensowy, my chcemy oddziaływać na ten gen SMN2, żeby zwiększyć jego aktywność. Przez to jakby powstanie więcej białka SMN2, no i przez to ci pacjenci z tym rdzeniowym zanikiem mięśni powinni wolniej rozwijać objawy. Czyli tak można powiedzieć, rzeczywiście jest to pewien rodzaj usprawnienia genów. Czyli zarówno, myślę, naprawa, jak i usprawnienie gdzieś tej definicji terapii genowej się zmieszczą.
Jakie choroby, które wynikają ewidentnie z obciążenia genetycznego, czekają na skuteczne terapie przyczyn, nie tylko objawów? Pytam tutaj szczególnie o choroby jednogenowe.
Tak, z mojej działki choroby neurologiczne, na przykład choroby Huntingtona, czyli jedna z najczęstszych chorób genetycznych na świecie. Znaczy tam jakby defektem genetycznym jest zwiększona liczba powtórzeń CAG w genie HTT. I też tutaj mogę powiedzieć, że już jakiś czas temu było dosyć głośno o tej sprawie. Jedna z firm amerykańskich, Ionis, rzeczywiście taką terapię opracowała. To była ta terapia, która miała zmniejszyć produkcję tego białka, które jest kodowane przez ten gen Huntingtony, do jak najmniejszego poziomu. No bo to białko gdzieś rzeczywiście się uważa, że jest jednym z kluczowych punktów w patogenezie tej choroby. No ale niestety okazało się, że ta terapia nie działa. Ale no, oczywiście są też kolejne próby właśnie w przypadku choroby Huntingtona. Tutaj oczywiście dużo chorób okulistycznych, także jest jednogenowych. Z takich chorób jeszcze chyba intensywnie badanych się terapię to choroby takie jak hemofilia, beta-talasemie, anemie sierpowato-krwinkowe. Także rzeczywiście, no jest tego sporo. Naprawdę dzieje się dużo, myślę, w tym temacie.
Ja myślę, że tutaj właśnie tym problemem z tymi chorobami jednogenowymi jest to, że tych pacjentów jest mało. A żeby przetestować lek, zobaczyć, czy on jest bezpieczny, czy on działa, musimy mieć grupę pacjentów, która rzeczywiście zostanie poddana tej terapii. Także ewentualnie grupę placebo w późniejszych badaniach. Także jeżeli mamy chorobę, która szacuje się, że powiedzmy występują 50 osób na świecie, a są takie choroby i jeszcze są nawet rzadsze, no to po prostu nie ma jak testować i nawet można powiedzieć, że mało kto jest zainteresowany stworzeniem leku czy terapii genowej dla takich osób, bo po prostu niestety jest to nieopłacalne, tak?
No to jest ten dramat niestety, ale rozumiem, że jeszcze głębsza nasza wiedza dotycząca genetyki, dotycząca naszego genomu, może nam pomóc nie tylko w przypadku terapii takich chorób, które są, wynikają jednoznacznie z obciążenia, takich jak hemofilia czy mukowiscydoza. Czy na przykład terapie genowe, w ogóle medycyna, genetyka medyczna jest w stanie pomóc w przypadku onkologii chociażby? Bo nowotwory to jest rzecz, która jest no, szalenie powszechna i każdy z nas się spotyka z tym w bliższym czy dalszym otoczeniu, no albo niestety bezpośrednio. Więc co tutaj może powiedzieć genetyka medyczna?
W tym momencie jesteśmy u progu stosowania coraz szerszego terapii CAR-T, która polega na tym, że od pacjenta w tym momencie na razie hematologiczno-onkologicznego, na przykład z już opornym i nawracającym chłoniakiem z dużych komórek B, rozanym chłoniakiem, od niego pobiera się komórki, modyfikuje się je genetycznie i są to limfocyty i następnie znów podaje się je pacjentowi. One są tak zaprogramowane genetycznie, że konkretnie trafiają właśnie do tych nowotworowych komórek i mogą je zniszczyć. Bo jak wiemy, limfocyty są w naszych nowotworach ogólnie przydatne, ale no nie radzą sobie z tymi nowotworami, przez co właśnie te nowotwory powstają, przełamując jakby tą oporność początkową limfocytów. Także mamy właśnie to CAR-T i mamy też wiele terapii celowanych molekularnie. One także nie powstałyby według mnie bez genetyki, no bo jednak dzięki znajomości aberracji chromosomowych, na przykład genów fuzyjnych, które bardzo często można znaleźć w różnych białaczkach, BCR, ABL, najbardziej chyba znany chromosom Filadelfia i lek imatynib. To jest wielki przełom w medycynie, który pokazał, że właśnie dzięki znajomości genetyki tych nowotworów możemy projektować leki, które będą dokładnie wycelowane w te defekty, które powodują nadprodukcję onkogenów i rzeczywiście będą te leki w stanie sprawić, że nowotwory będą chorobami przewlekłymi. Takie stosowanie leków jest bardzo obiecujące, tym bardziej obiecujące jest, jeżeli pomyślimy, że mamy takie narzędzia jak na przykład sekwencjonowanie całego genomu i można sekwencjonować genom całego guza nowotworowego i zobaczyć, czy i jakie mutacje potencjalnie mogłyby być potencjalnymi celami właśnie leków, które są już dostępne. Także rzeczywiście tutaj także ten postęp powoli raczkuje. Zalecenia najbardziej prestiżowego stowarzyszenia onkologicznego w Europie, czyli ESMO, mówią jednoznacznie, że te badania genetyczne powinny być coraz bardziej rozpowszechniane i to jak najbardziej szerokie właśnie badania genetyczne.
A czy kiedyś wyobrażacie sobie taką sytuację, że normą będzie to, że każdy z nas ma sekwencjonowany swój własny genom, trzyma go, dajmy na to, na pendrive'ie, czy nie wiem, bądźmy futurystyczni, chipie wszczepionym pod skórę i kiedy będzie szedł do lekarza, to tylko pyk, będzie to skanowane i lekarz będzie oglądał, tutaj mamy takie a takie geny, no to ten lek u pana pani zadziała trochę gorzej, ten zadziała trochę lepiej, to ja przepisuję ten. To w ogóle jest wizja realna, Bartek?
No według mnie jest to realna wizja i myślę, znaczy wiem, że wiele osób może pomyśleć sobie, że Boże, będę miał swój genom sekwencjonowany i ktoś będzie mógł, nie wiem, spojrzeć na niego.
Sklonować.
Tak, albo firma ubezpieczeniowa będzie wiedziała, że mam zwiększone ryzyko zachorowania, nie wiem, na raka nerki czy inny nowotwór. Więc na pewno tutaj jest duże pole do zrobienia dobrej legislacji, żeby te dane były dobrze przechowywane. Ale myślę, że naprawdę nie należy się bać posiadania swojego sekwencjonowanego genomu, no bo to naprawdę otwiera wiele różnych ścieżek terapeutycznych. Bo tak jak tutaj mówiłaś na temat właśnie dobierania leków, czyli są pacjenci, któremu na przykład podamy jeden lek i ten pacjent na ten lek odpowie słabo, bo na przykład bardzo szybko go metabolizuje, a inny pacjent z kolei, któremu podamy tą samą dawkę, bardzo mocno odpowie na ten lek, bo jest słabym tak zwanym metabolizerem. Także no, taka dziedzina na przykład właśnie jak farmakogenetyka no, teraz święci wielkie, wielkie triumfy i rzeczywiście jest to bardzo ważne. To tak samo z odżywianiem się, że pewne produkty żywnościowe na jednych działają lepiej, na drugich gorzej. No czy też tak naprawdę właśnie w momencie, gdy już no, staje się ta tragedia, gdzie na przykład chorujemy na nowotwór. No i rzeczywiście dzięki temu, że mamy sekwencjonowany nasz genom i na przykład genom naszego guza, no to możemy lepiej dobrać terapię tego nowotworu. No i dzięki temu zwiększamy szanse na dłuższe przeżycie i też na życie w lepszej jakości niż normalnie.
Marta, chciałabyś mieć taki chip z własnym genomem?
Ta wizja wydaje mi się dość przerażająca, ale rzeczywiście myślę, że to za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat może nastąpić, bo te badania będą bardzo dostępne i bardzo tanie.
No to dlaczego przerażające?
Ja jestem osobą, która bardzo dziwnie reaguje na myśli apokaliptyczne i takie bardzo przyszłościowe. Mimo wszystko nie wiem dlaczego tak...
No ale może nie będzie to akurat...
To może pod skórą, może to
no
jest...
No właśnie,
to...
ja tak myślę, że bez chipa...
Może na pendrive'ie
a być. Raczej, a może nawet nie na pendrive'ie, tylko po prostu chmurze, że tak naprawdę tylko medyk, który będzie badał danego pacjenta, będzie miał po prostu dostęp do tego genomu i nie będzie mógł go używać bez zgody pacjenta. Jakby ja sobie tak to wyobrażam i dla mnie jest to naprawdę ekscytujące, że gdzieś w przyszłości mógłbym moim pacjentom dobrać lepsze leczenie dzięki właśnie znajomości ich genów. Jakby to jest z korzyścią no, przede wszystkim właśnie dla tych pacjentów, tak? No bo oni wtedy odniosą większe korzyści z leczenia.
Marta, jesteś przekonana?
Ja jestem przekonana, że to jest naprawdę coś dobrego, ale zawsze mam ten taki jeszcze dysonans poznawczy w środku samej siebie. Też chciałabym rzeczywiście móc pomóc swoim pacjentom przyszłym, wyleczyć ich dzięki temu, że na przykład będę wiedziała, że ten lek na nich zadziała, a inny nie, ale po prostu czasami nie mogę zrozumieć tego, jak wspaniała jest w tym momencie biotechnologia i genetyka. Bartek tutaj jako inżynier biotechnologii, codziennie pracujący w laboratorium, myślę, że jest tego trochę bliżej, a ja jeszcze niekoniecznie, także ocierając się o te wszystkie metody, tak, o CRISPR-Cas, Bartek jest tym na tyle przesiąknięty, że w ogóle już nie robi na nim to wrażenie, a na mnie jeszcze tak.
CRISPR-Cas, czyli metoda edycji genomu, rzecz stosunkowo świeża i która właśnie zrewolucjonizowała możliwości genetyki. Rozmawiamy przy okazji konferencji, studenckiej konferencji naukowej Genialne Terapie. Ta konferencja 19 czerwca. Ci z Państwa, którzy są szczęściarzami i nas słuchają jeszcze przed tym dniem, to zapraszamy. Zaglądajcie na Facebooka Genialnych Terapii i tam są wszystkie informacje też na radionaukowe.pl, jak można uczestniczyć w tej konferencji. Jeśli słuchacie już nas po 19 czerwca, to też śledźcie koło naukowe genetyki medycznej, bo jest szansa, że część z tych materiałów będzie dostępna także już po czasie. Powiedzcie proszę, co jest planowane na tej konferencji, bo macie prawdziwe gwiazdy, się zapowiedziały.
Przedstawię może nasz wykład otwarcia, czyli panią profesor Ewę Bartnik, rzeczywiście znaną postać w Polsce i też myślę, że na świecie jako jeden z autorytetów genetyki polskiej. Pani profesor opowie nam właśnie szerzej o historii terapii genowych, jakie perspektywy mają terapie genowe. Także z tego co wiem, ma poruszyć aspekt użycia terapii genowych właśnie w hematologii, czyli na przykład właśnie w hemofilii. Myślę, że to będzie taki dobry początek, aby zainteresować wszystkich uczestników i wprowadzić ich w ten świat.
Dalej właśnie będziemy też rozmawiać na temat wykorzystania CRISPR-Cas9 w terapiach genowych. Tutaj wykład wygłosi pani doktor Magdalena Socha. Kolejne punkty w programie tutaj profesor Maciej Krawczyński z naszego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu opowie na temat terapii genowych w okulistyce. I tutaj też warto wspomnieć, że właśnie pan profesor uczestniczył w ostatnich dniach w pierwszym podaniu, chyba to było pierwsze podanie w Polsce, terapii genowej Luxturna, która jest dla pacjentów z wrodzoną ślepotą Lebera, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc tutaj na pewno nam też o tych kwestiach opowie. Kolejne punkty naszego programu to jest pani doktor Magdalena Jutrzenka. Tutaj wiele osób może panią doktor kojarzyć z tym, że była pierwszym rodzicem, który zorganizował zbiórkę na terapię genową Zolgensma na rdzeniowy zanik mięśni. Dalej Także będzie, myślę, świetny wykład. Dalej też w tej kanwie SMA Anna Kordala z Uniwersytetu w Oksfordzie opowie właśnie, jak to się stało, że nie mieliśmy nic, jeśli chodzi o leczenie, a nagle mamy 3 leki i to się stało w ciągu 5 lat. Myślę, że naprawdę te wykłady będą super ciekawe.
Te i inne wykłady, całość znajdziecie Państwo na Facebooku wydarzenia Genialne Terapie, jak mówiłam, na radionaukowe.pl. Powiedzcie proszę na koniec naszej rozmowy trochę o Was. To znaczy, dlaczego studiujecie to, co studiujecie i co Was w tym kręci? Tak po prostu, po ludzku, Marta Andrzejewska.
Ja się zdecydowałam, żeby studiować kierunek lekarski, bo stwierdziłam, że to jest jedyny kierunek, który pozwoli mi zarówno na pracę z pacjentami, jak i pracę naukową, nawet w laboratorium. Takie połączenie tych dwóch rzeczy, które mi się marzyły. Już nawet od przedszkola bawiłam się w lekarza, także gdzieś to cały czas we mnie było, a później przyszła ta fascynacja chemią, biologią i genetyką właśnie. Zatem wstąpiłam do koła genetyki medycznej po tym, jak w liceum uczestniczyłam już właśnie w jednej z edycji konferencji, która była organizowana przez to koło. I właśnie co roku staramy się zorganizować popularną naukową konferencję na jakiś palący genetyczny temat. Myślę, że właśnie genetyka to jest coś, co będzie cały czas się przebijać przez medycynę w najbliższych latach i wraz z postępem sekwencjonowania i jego coraz szerszą dostępnością, rzeczywiście będziemy mieli te sekwencjonowane genomy i na koniec ten genetyk zostanie tym lekarzem, który jeszcze będzie musiał wszystkim innym lekarzom powiedzieć, że to jest... Patrzcie, to było ważne, bo na ten moment niestety genetyka nie jest lubiana, tak mi się wydaje.
O, dlaczego nie? Ale na kierunku lekarskim?
Tak.
Takie, o nie, jutro genetykę mamy, o nie, no, egzamin z tego, umiesz już geny? Nie umiem.
Niestety tak
chyba
jest.
Trochę tak jest, tak, bo wydaje mi się, że genetyka jest dalej uznawana za taką, nie wiem, taką terra incognita, taką ziemię nieznaną. W sensie, że tutaj są jakieś dziwne geny, dziwne metody.
Co wy mówicie? Już trochę przecież jakby trwa ta nasza wiedza dotycząca genów. Z czego to wynika?
Myślę, że po prostu genetyka jest skomplikowana. I to jest to słowo, które rzeczywiście najlepiej opisuje ten przedmiot. Że jeśli nie siedzi się w tym tak naprawdę cały czas, nie siedzi się tych nowości, to bardzo, bardzo łatwo jest wypaść z obiegu. To jest chyba jedna z kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o genetykę.
Ja zawsze, jak mówię, że interesuje mnie genetyka, to dostaję taki komentarz: Marta, ciebie to interesują te takie małe rzeczy w tych komórkach, a mnie jednak to tak ten pacjent w ogóle. Ale jednak trzeba pomyśleć, że te małe rzeczy w komórkach mają bardzo duży wpływ na tego pacjenta w ogóle i że to jest wręcz podstawa tego, jak ten pacjent funkcjonuje i na co choruje.
A jak ty to widzisz, Bartek, bo jesteś inżynierem biotechnologii oraz studentem właśnie kierunku lekarskiego już 5 roku, łączysz te dwie rzeczy, dlaczego, co cię w tym wszystkim kręci?
Czy powiem szczerze, to wszystko w pewnym sensie wydarzyło się przez przypadek. Od zawsze, powiedzmy, nie wiem, w liceum chciałem rzeczywiście być lekarzem, no ale moje życie potoczyło się tak, że no, na tyle, powiedzmy, słabo napisałem maturę za pierwszym i za drugim razem, jak się potem okazało, że na tą medycynę się nie dostałem. Więc no, nie dostając się pierwszy raz na tą medycynę, poszedłem na biotechnologię. Nie interesowało mnie to jakoś nieprawdopodobnie, ale rzeczywiście idąc przez te studia, przez ten pierwszy i drugi rok potem, jak się okazało, bo właśnie jak mówiłem, nie poprawiłem tej matury, no, okazało się, że ta dziedzina jest naprawdę fascynująca. No i w momencie, gdy za trzecim razem dostałem się, poprawiłem maturę na tyle rzeczywiście, że już się dostałem na studia medyczne, no stwierdziłem, że nie chciałbym jednak rezygnować z tej biotechnologii, bo jednak jest to niesamowicie ciekawe. Chciałem też dokończyć właśnie te studia, które już robiłem wcześniej, biotechnologiczne. No i rzeczywiście już będąc na medycynie też skupić się gdzieś tam na pracy właśnie z genetyką, wstąpić do koła genetyki medycznej i działać gdzieś w tych właśnie obszarach terapii genowych.
Macie takie poczucie, że może będziecie uczestniczyć, czy już uczestniczycie w zasadzie właśnie w jakiejś takiej rewolucji? No bo spójrzmy na to. Wasi wykładowcy, ci najstarsi, są właśnie starsi od was o kilka dekad. Jakby cofnąć się w czasie o te lata, kiedy oni byli na waszym miejscu, kończyli studia i zabierali się za już niedługo za leczenie pacjentów, no to przecież medycyna była kompletnie inna. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, siebie właśnie, powiedzmy, za 40 lat, jak wtedy może wyglądać ta medycyna, jakie to może być, jakie wtedy mogą być możliwości. Jak sądzicie, czy będą, czy większość tych rzeczy, z którymi teraz się borykamy właśnie, jak nowotwory chociażby, choroby cywilizacyjne, te nieszczęsne choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, czy nad tym wszystkim zapanujemy, Marta?
Ja myślę, że rzeczywiście dojdzie do takiej rewolucji, że stopniowo będziemy redefiniować to, jak wygląda cały system ochrony zdrowia i jak podchodzimy do pacjenta, bo jednak wszystkie dane wskazują na to, że bardziej opłacalne jest, żeby zacząć od profilaktyki, żeby do każdego pacjenta podejść indywidualnie, żeby każdy pacjent miał swój plan leczenia. No i po prostu nawet koniec końców nie rozwinął danej choroby, która jest na przykład bardzo silnie uwarunkowana u niego w rodzinie. Tutaj myślę w szczególności o chorobach sercowo-naczyniowych. Myślę, że właśnie to, a także sekwencjonowanie w onkologii, to będą rzeczy, które dużo zmienią i rzeczywiście zupełnie inaczej będziemy podchodzić do tych pacjentów. Te choroby, które są obecnie śmiertelne, będą chorobami przewlekłymi. Co wie, jakie choroby cywilizacyjne będą w XXI wieku, o czym dopiero wtedy się będzie uczyć człowiek. To jest bardzo ciekawe.
Mi się zawsze wydaje, że genetyka, znaczy tak, myślę, że jednak tak będzie, że genetyka stanie się gdzieś tam taką, powiedzmy, medycyną wewnętrzną XXI wieku. Także, że genetyka będzie filarem, podstawą, że rzeczywiście, że lekarze powinni znać coraz więcej genetyki różnych specjalizacji, bo na razie się to przydaje, powiedzmy, w genetyce klinicznej, w onkologii, w hematologii, ale gdzieś te specjalizacje, które czerpią z genetyki, będą się tylko i tylko wydłużać. Także wydaje mi się, że rzeczywiście genetyka może stać się tym filarem XXI wieku. I no ja osobiście jestem optymistą, jeśli chodzi o terapię różnych chorób, terapie onkologiczne. Także myślę, że w przeciągu najbliższych naprawdę dekad czeka nas ogromna rewolucja i całkowita zmiana paradygmatu leczenia wielu, wielu jednostek chorobowych.
Bardzo dziękuję. Marta Andrzejewska, Bartosz Nowak, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To była wielka przyjemność.
Także bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Radio Naukowe.
Za pomoc w organizacji nagrania dziękuję Studiu Nagrań Centrum e-Learningu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, szczególnie panu Jakubowi. Panie Jakubie, jest pan super pomocnym człowiekiem. Dzięki ekipie Centrum e-Learningu, mimo że nagranie było zdalne, ja w Warszawie, a Marta i Bartek w Poznaniu, dźwięk był tak wysokiej jakości. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na konferencję Genialne Terapie oraz zapraszam do innych materiałów Radia Naukowego. Do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!